Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej. Przy tej okazji papież upomniał się o obecność Boga i prawa naturalnego w przestrzeni publicznej. Kościoły wschodnie posługujące się kalendarzem juliańskim celebrują Boże Narodzenie. O obchodach tego święta przez grekokatolików w Polsce powie arcybiskup Jan Martyniak, a o uroczystościach w Moskwie nasz korespondent Wojciech Reiter. Swą kolejną audycję o dialogu chrześcijańsko-żydowskim Aleksander Kowalski poświęcił wysiłkom Piusa XII i Kościoła katolickiego na rzecz ratowania Żydów podczas II wojny światowej. 7 stycznia na magazyn zaprasza Barbara Marczewska. Boga nie można nigdy wykluczać z horyzontu człowieka i historii, gdyż niesie on nam sprawiedliwość i pokój. Przypomniał o tym papież akredytowanym przy Watykanie dyplomatom, którzy przybyli dziś złożyć mu życzenia noworoczne.
Na tradycyjnym dorocznym spotkaniu z korpusem dyplomatycznym Benedykt XVI dokonał panoramicznego przeglądu świata. Zaczął od Ameryki Łacińskiej, którą w zeszłym roku odwiedził, spotykając się w Brazylii z biskupami całego kontynentu. Podkreślił, że nie brak tam wymownych znaków nadziei, ale są też powody do niepokoju. Wyraził nadzieję na poprawę sytuacji na Kubie. Wspomniał klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi w Peru, powodzie w Meksyku i Ameryce Środkowej oraz, przechodząc do innych części globu, w Afryce, Azji, zwłaszcza Bangladeszu i Oceanii. Mówiąc o Bliskim Wschodzie, zaapelował raz jeszcze o dialog i pojednanie, szczególnie w Ziemi Świętej, Libanie i Iraku. Z innych krajów azjatyckich dotkniętych konfliktami wymienił Pakistan, Afganistan i Birmę. Wyraził ból z powodu trudnej sytuacji Darfuru, a także konfliktów w takich krajach afrykańskich jak Demokratyczna Republika Konga, Somalia i Kenia.
Kierując z kolei myśl ku Europie, papież wyraził radość z postępów dokonanych w różnych krajach bałkańskich. Życzył rozwiązania problemów Kosowa i Cypru. Nawiązując do swojej ubiegłorocznej podróży do Austrii, podkreślił wkład Kościoła w integrację europejską. Zwrócił uwagę, że nasz kontynent nie może negować swych chrześcijańskich korzeni.
Z tego krótkiego przeglądu wyraźnie widać, że bezpieczeństwo i równowaga na świecie nadal pozostają kruche. Powody do niepokoju są liczne, tym niemniej wszystkie świadczą, że ludzka wolność nie jest absolutna, ale stanowi dobro wspólnie przez nas podzielane, za które wszyscy są odpowiedzialni. W konsekwencji porządek i prawo to elementy, które ją gwarantują. Jednak prawo tylko wówczas będzie miało skuteczną moc zapewniającą pokój, kiedy jego podstawy zostaną zakorzenione w prawie naturalnym, danym przez Stwórcę.
Na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym papież wskazał też na znaczenie, jakie Stolica Apostolska przypisuje dialogowi między kulturami i religiami. Wyraził uznanie i wdzięczność za list 138 osobistości muzułmańskich. Nawiązując do 60-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, podkreślił troskę Kościoła o to, by były one nie tylko głoszone, ale także wprowadzane w życie.
Muszę raz jeszcze wyrazić ubolewanie z powodu nieustannych ataków dokonywanych na wszystkich kontynentach przeciw ludzkiemu życiu. Chciałbym przypomnieć razem z wieloma badaczami i naukowcami, że nowe horyzonty bioetyki nie narzucają wyboru między nauką a moralnością. Natomiast wymagają one raczej moralnego korzystania z nauki. Z drugiej strony, przypominając apel papieża Jana Pawła II z okazji wielkiego jubileuszu roku 2000, cieszę się, że 18 grudnia zeszłego roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję wzywającą państwa, by wprowadziły moratorium co do wykonywania kary śmierci. Życzę, by ta inicjatywa pobudziła publiczną debatę nad sakralnym charakterem ludzkiego życia. Raz jeszcze ubolewam nad niepokojącymi zamachami na integralność rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Osoby odpowiedzialne za politykę, niezależnie od tego, do jakiej partii należą, winny bronić tej fundamentalnej instytucji, będącej podstawową komórką społeczeństwa.
Cellule de base de la société.
Benedykt XVI wyraził niepokój nieprzestrzeganiem wolności religijnej. Powiedział, że staje w obronie zarówno dyskryminowanych chrześcijan, jak i wyznawców innych religii. Ponadto wskazał na konieczność uniemożliwienia terrorystom dostępu do broni masowej zagłady.
Stolica Apostolska utrzymuje aktualnie stosunki dyplomatyczne ze 176 krajami. W ubiegłym roku nawiązały je z nią Emiraty Arabskie. Papież zapewnił jednak dyplomatów, że pamięta również o tych narodach, które takich relacji jeszcze nie nawiązały.
Kościoły wschodnie zachowujące kalendarz juliański rozpoczęły trzydniowe obchody Bożego Narodzenia. W obrządku bizantyjskim pierwszy dzień poświęcony jest narodzeniu Jezusa Chrystusa. W drugim dniu świętuje się Sobór Bogu Rodzicy, czyli uroczystość Świętej Rodziny. Trzeci dzień upamiętnia pierwszego męczennika, świętego Szczepana.
Grekokatolicy w Polsce rozpoczęli świętowanie wczoraj Świętym Wieczerem, czyli uroczystą kompletą w Wigilię. Głównej liturgii w archikatedrze w Przemyślu przewodniczył dziś metropolita przemysko-warszawski arcybiskup Jan Martyniak. Za pośrednictwem papieskiej rozgłośni złożył on również wiernym świąteczne życzenia.
Mamy trzy dni. Pierwszy dzień to jest święto Bożego Narodzenia. Drugi dzień to jest tak zwany Sobór Bogu Rodzicy. Matka Boża, święty Józef, cała Boża Rodzina. No i trzeci dzień to jest święty Szczepan, świadek tego wydarzenia. Oczywiście staramy się wszędzie podkreślać, stojąc przy ikonie, prawdę o Bogu, który stał się człowiekiem, z wszystkimi implikacjami, że to nie tylko jest dla nas jakaś historia odległa, że ma swoje przedłużenie Boże Narodzenie w Kościele. Ten Kościół to nie jest muzeum, to nie jest jakaś wystawa historycznych faktów, tylko wprowadzamy to zgodnie z liturgią. Liturgia w niebie, liturgia na ziemi. Przecież to jest ta anamneza tego Bożego Narodzenia, która ciągle się przecież aktualizuje, przemienia człowieka, a tym samym jak przemienia człowieka, no to przemienia świat. To samo mówimy, to samo uczymy, tak samo katechizujemy. Tym bardziej, że przecież dzisiaj podkreślamy tę godność człowieka. Nieraz się atakuje Kościół, krytykuje, a przecież ten Kościół tak człowieka podnosi wysoko, idąc za nauką Jezusa Chrystusa, no i biorąc udział właśnie w wcieleniu Bożym Narodzeniu. Kiedy robi się różne doświadczenia z człowiekiem, to trzeba podkreślić człowieka, jego godność, jego obraz. Wschód to nazywa ikoną Bożego Narodzenia i że to ciągle trwa, bo ta komercja, która jest wszechwładna wszędzie, ona wchodzi nawet do kościołów. Ona nam przesłania obraz Bożego Narodzenia, a Boże Narodzenie to jest ciągle trwająca rzeczywistość zbawcza. W niedzielę to była Wigilia, więc sprawialiśmy tak zwaną kompletę wielką w nocy, to u nas się nazywa Powieczerie Wielkie, Powieczerie Wielkie, a dziś odprawiliśmy pontyfikalną mszę świętą, bardzo dużo ludzi, młodzieży, aż nawet dziwiliśmy się, bo to przecież jest w Polsce roboczy dzień. Chciałem wszystkim wiernym grekokatolikom pożyczyć nie tylko zdrowia, ale przede wszystkim, byśmy umieli wszyscy korzystać z tego daru, który przyniósł Chrystus Pan. Największym darem, który nam zostawił, to jest On w swoim Kościele, we mszy świętej, w sakramentach świętych. My przecież dotykamy Jego bezpośrednio, łączymy się z Nim. Życzę Wam tej łączności, życia z Bogiem, tego przebóstwienia, żeby człowiek stawał się ikoną podobnym do Chrystusa. Byśmy stawali nie tylko na jeden dzień na święta dobrze dla siebie, ale przez cały rok do następnego Bożego Narodzenia i przez całe życie. Byście umieli dostrzegać w drugim człowieku bliźniego, by nie było tych nieraz gniewów w rodzinach, tych sporów, tych kłótni, które tak nas oddalają od Boga, a w konsekwencji i od siebie. I życzę Wam, by gwiazda, którą zawsze nazywam Kościół, naszą cerkiew, by Was zawsze prowadziła do szczęśliwego zbawienia. By to, co śpiewamy, znamy Boch, z nami Pan, by On zawsze był z nami.
Także rosyjska cerkiew prawosławna obchodzi zgodnie z kalendarzem juliańskim uroczystość Bożego Narodzenia. We wszystkich świątyniach prawosławnych odbywały się liturgie bożonarodzeniowe, w których udział wzięli duchowni, wierni oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych.
W moskiewskim Soborze Katedralnym Chrystusa Zbawiciela centralnej liturgii Bożego Narodzenia przewodniczył patriarcha Aleksy II. Na uroczystości obecny był wicepremier Dmitrij Miedwiediew z żoną Swietłaną, proponowany przez Władimira Putina na urząd prezydenta Rosji. W ciepłych słowach publicznie zwrócił się do niego Aleksy II. Sam prezydent Putin, zgodnie ze swoim zwyczajem, uczestniczył w liturgii daleko od Moskwy, tym razem w monasterze troicko-gledzieńskim, znajdującym się 10 km od Wielkiego Ustiugu w okręgu wołockim na północy europejskiej części Rosji. W specjalnym orędziu do wiernych Aleksy II podkreślił wagę wewnętrznego przeżywania świąt, osobistego spotkania się z narodzonym Jezusem, wskazał na konieczność zachowywania w życiu wartości chrześcijańskich. W nocnych liturgiach w Moskwie, jak podają obserwatorzy, udział wzięło ponad 50 tysięcy wiernych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Pamiętamy. Refleksje nad Shoah. W tak zatytułowanym dokumencie, który 16 marca 1998 roku wydała Watykańska Komisja do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, czytamy między innymi:
nie wolno zapomnieć o tych, którzy pomagali ratować Żydów, tylu ilu mogli, narażając nawet własne życie. W czasie wojny i po jej zakończeniu żydowskie społeczności i ich przywódcy wyrażali wdzięczność za wszelką okazaną im pomoc, w tym także za to, co papież Pius XII uczynił osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli, aby uratować życie setek tysięcy Żydów. Mądrość dyplomacji papieża Piusa XII została publicznie uznana przy wielu okazjach przez reprezentatywne organizacje i osobistości żydowskie. Na przykład 7 września 1945 roku Giuseppe Natan, komisarz Unii Włoskich Wspólnot Żydowskich, stwierdził: przede wszystkim składamy wyrazy wdzięczności Ojcu Świętemu oraz zakonnikom i zakonnicom, którzy zgodnie ze wskazaniami Ojca Świętego umieli dostrzec w ludziach prześladowanych swoich braci i z energią oraz z poświęceniem starali się rozumnie i czynnie nam dopomóc, nie bacząc na poważne niebezpieczeństwa, na które się narażali. 21 września tego samego roku Pius XII przyjął na audiencji Arię Leo Kubowickiego, sekretarza generalnego Światowego Kongresu Żydów, który przybył, aby w imieniu wspólnot żydowskich złożyć Ojcu Świętemu najgorętsze podziękowania za wysiłki, jakie Kościół katolicki w całej Europie podejmował w obronie Żydów w czasie wojny. W czwartek 29 listopada 1945 roku papież spotkał się z grupą około 80 przedstawicieli żydowskich uchodźców z różnych obozów koncentracyjnych w Niemczech, którzy przybyli, aby dostąpić zaszczytu osobistego podziękowania Ojcu Świętemu za wielkoduszność, jaką im okazał, gdy byli prześladowani w straszliwych latach nazizmu i faszyzmu. W 1958 roku, po śmierci Piusa XII, Golda Meir, ówczesny minister spraw zagranicznych, późniejszy premier Izraela, napisała wymowne słowa: uczestniczymy w żałobie całej ludzkości. Gdy nasz naród doznawał straszliwego męczeństwa, głos papieża podniósł się w obronie ofiar. Nasze czasy stały się bogatsze dzięki temu głosowi, mówiącemu donośnie o wielkich prawdach moralnych ponad zgiełkiem toczącego się konfliktu. Opłakujemy wielkiego sługę pokoju.
Przytoczone w watykańskim dokumencie fakty i wypowiedzi przeczą czarnej legendzie o milczeniu Piusa XII podczas II wojny światowej. Równocześnie należy pamiętać, że papież ten podejmował działania i udzielał ustnych wskazań, nie wydawał jednak pisemnych deklaracji, obawiając się, że mogłyby wywołać wręcz odwrotne skutki. Mówił o tym do kardynałów składających mu imieninowe życzenia 2 czerwca 1943 roku, w dniu świętego Eugeniusza, którego imię otrzymał na chrzcie. Odnośną część papieskiego przemówienia wydanego wkrótce potem w oficjalnej publikacji Acta Apostolice Sedis, opatrzono wymownym tytułem Cierpienia ludów ze względu na narodowość czy pochodzenie. Pius XII podkreślił, że szczególnie troszczy się o tych, którzy zwracają się do niego o pomoc, będąc ze względu na narodowość czy pochodzenie zagrożeni eksterminacją.
Niech nie zapominają rządzący narodami, że ten, kto, by użyć języka Pisma Świętego, miecz nosi, o ludzkim życiu czy śmierci decydować może tylko zgodnie z prawem Boga, od którego pochodzi wszelka władza. Nie będziecie oczekiwać, że wyłożymy wam tutaj w szczegółach to wszystko, co usiłowaliśmy i postaraliśmy się dokonać, by ulżyć ich cierpieniom, poprawić ich warunki moralne i prawne, chronić ich niezbywalne prawa religijne, przyjść im z pomocą w niedostatkach i potrzebach. Każde słowo, z jakim zwracaliśmy się w tym celu do kompetentnych władz i każdą naszą publiczną wypowiedź, musieliśmy poważnie rozpatrzeć i ocenić w interesie samych cierpiących, by, chociaż niezamierzenie, nie sprawić, że ich sytuacja stanie się cięższa i bardziej nieznośna.
Ci, którzy orientowali się w zabiegach papieża, jego dyplomacji czy instytucji kościelnych podejmowanych dla ratowania zagrożonych zagładą Żydów, musieli dostrzec w tym imieninowym przemówieniu wyraźne co do tego aluzje. Równocześnie były one zawoalowane, by nie zwracać uwagi na takie działania Kościoła prowadzone na terenie całej objętej wojną Europy. W tym samym wystąpieniu przed Kolegium Kardynalskim Pius XII mówił już całkiem otwarcie o wojennej sytuacji Polaków. Pasus jej poświęcony przy publikacji tekstu zatytułowany został Wielkość, cierpienia i nadzieje narodu polskiego. A zbliżał się właśnie najtragiczniejszy w wojennych dziejach Rzymu okres okupacji niemieckiej po podpisaniu przez Królestwo Włoch zawieszenia broni z aliantami. Trwał on od września 1943 roku aż do czerwca roku następnego. Dla Żydów w Wiecznym Mieście, jak i na innych włoskich terenach okupowanych przez hitlerowców, był to czas masowej deportacji do obozów śmierci. Z tych, którym udało się jej uniknąć i ocalić życie, bardzo wielu zawdzięczało to pomocy Kościoła. Otwarły się dla nich również bramy Watykanu. Pewien znamienny epizod przypomniał niedawno kardynał Tarcisio Bertone podczas prezentacji książki Andrei Torniellego Pius XII, Eugenio Pacelli, Człowiek na tronie Piotra. W październiku 1943 roku Watykański Sekretariat Stanu zwrócił się do władz okupacyjnych o zezwolenie, by znacznie zwiększyć skład ówczesnej Gwardii Pałacowej. Liczyła ona wtedy 575 członków. Poproszono, z myślą o ukryciu w jej szeregach grupy rzymskich Żydów zagrożonych deportowaniem, o możliwość włączenia do niej dalszych prawie 4,5 tysiąca osób. Ogółem w czasie nazistowskiej okupacji Rzymu w ponad 150 klasztorach czy innych instytucjach kościelnych ukryto z nakazu Piusa XII tysiące, co najmniej 4 do 5 tysięcy Żydów. Papież zadbał też o dostarczanie im pomocy żywnościowej. Według źródeł żydowskich, dzięki niemu i jego dyplomacji w latach II wojny światowej 850 tysięcy Żydów zostało w różnych krajach uratowanych przed zagładą.
Audycją Aleksandra Kowalskiego kończymy dzisiejszy magazyn. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.